Mówimy o duchowości miłosierdzia. Czym jest duchowość? Jest to słowo bardzo modne współcześnie i często pojawiające się w literaturze, w języku potocznym. A jak to zwykle bywa z pojęciami, które często pojawiają się, są one także nadużywane, nadinterpretowywane i w związku z tym wprowadzają wiele pojęciowego zamieszania. Króciutko wprowadzając do kolejnego tematu naszej refleksji, tylko chcę powiedzieć, że przez duchowość rozumiemy w tym sensie ogólnym, podstawowym, takim antropologicznym, zdolność człowieka do wychodzenia poza swoją fizyczność, poza swoją cielesność, poza potrzeby te czysto biologiczno-organiczne. Kiedy człowiek przekracza siebie i zwraca się ku czemuś, co jest poza nim, to jest właśnie duchowość. Dlatego to samo mówiłem przy modlitwie, bo właśnie w modlitwie najbardziej objawia się ten duchowy charakter istoty ludzkiej. Jeżeli przedmiot tego odniesienia, tego transcendowania, wychodzenia poza siebie, tym przedmiotem jest Bóg, jakkolwiek rozumiany, wówczas mamy do czynienia z duchowością religijną. Bowiem przejawem tej duchowej natury człowieka jest wszystko to, co stanowi nas jako ludzi. Nasza rozumność, nasza wolność, zdolność tworzenia, cała cywilizacja i kultura, język, dzieła sztuki, muzyka, dosłownie wszystko, co oświadczy o nas jako ludziach, wszystko to jest przejawem duchowości, ale w tym znaczeniu ogólnym. Natomiast jeżeli to ukierunkowanie transcendencji ma za przedmiot właśnie istotę traktowaną jako istota boska, jako bóstwo, i to odniesienie ma też charakter soteryjny, czyli właśnie to nastawienie, że on może mnie zbawić, on mnie ocala, on zabezpiecza mój byt, wówczas mamy do czynienia z duchowością religijną. W ramach tej duchowości religijnej, odpowiednio do różnego rodzaju form religii, będziemy mieli różne typy duchowości. Jest duchowość dalekowschodnią, duchowość hebrajską, czy żydowską, muzułmańską, prawosławną, jeszcze inne. Będziemy mieli też duchowość chrześcijańską. W ramach duchowości chrześcijańskiej, odpowiednio do wyznań, możemy mówić wtedy o duchowości prawosławnej, protestanckiej, katolickiej, czy jakiejkolwiek innej. To z grubsza taki podział, taka mapa tego pojęcia. Niezależnie od tego, o jakiej duchowości będziemy mówić, możemy duchowość opisywać od strony tak zwanej fenomenologicznej, zjawiskowej. I ta duchowość w tym znaczeniu takim zjawiskowym to nic innego jak zespół postaw, które charakteryzują się tym, iż mają trojakie odniesienie do przedmiotu swojego doświadczenia, do przedmiotu doświadczenia duchowego, do tego, co człowiek przeżywa. Mianowicie odniesienie poznawcze, afektywno-aksjologiczne i działaniowe. Trochę tak powiało salą wykładową, ale już tłumaczę bardziej na język ludzki. Duchowość opisujemy poprzez zespół postaw. A więc nie jakąś jedną postawę, ale cały kompleks postaw. A przez postawę rozumiemy zajęcie stanowiska i postępowanie zgodnie z zajętym stanowiskiem, a więc jest to coś trwałego, względnie trwałego w człowieku. Pewien styl życia, który opisujemy od strony zjawiskowej, jeżeli chcemy badać duchowość, chcemy ją opisać, to właśnie do tego służy to określenie. Opisujemy ją poprzez to, co dana osoba rozumie w tym, co przeżywa, jak to rozumie, to, co przeżywa, jakie nadaje temu znaczenie w swojej hierarchii wartości, czyli jest to ten wymiar właśnie aksjologiczny, ale też i z tym powiązany wymiar afektywny, przeżyciowy. Jakie temu towarzyszą uczucia, przeżycia, w tym sensie takim właśnie uczuciowym. No i trzeci wymiar, działaniowy. Każda postawa wyraża się w działaniu. Daje temu wyraz m.in. święty Jakub apostoł, pisząc, że wiara bez uczynków byłaby wiarą martwą. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, czyli wie, kim jest Bóg, to jeszcze nie wystarczy. Jeszcze powinien wykazać, że ten, kogo uznaje za Boga, że stanowi dla niego wartość, wartość najwyższą. Że to odniesienie do niego przeżywa w sposób angażujący go całego, całą jego sferę przeżyciową. I to zaangażowanie w to, co uznaje, co wierzy, musi wyrazić się w konkretnych działaniach. I w takim też trybie próbujemy opisywać duchowość miłosierdzia. Duchowość miłosierdzia możemy opisać właśnie w tych trzech wymiarach. W wymiarze poznawczym, afektywno-aksjologicznym i działaniowym. To trochę, choć nie do końca, pokrywa się z tym, co powiedzieliśmy, przywołując słowa Jana Pawła II, że apostolstwo miłosierdzia to jest właśnie głoszenie słowa, głoszenie dzieła Bożego miłosierdzia, to wypraszanie Bożego miłosierdzia i modlitwa o Boże miłosierdzie. To jest troszkę od innej strony ujęta sprawa. Ale jeżeli mówimy o duchowości miłosierdzia, to teraz chciałbym, żebyśmy chwilę zatrzymali się właśnie nad owym głoszeniem. A głoszenie domaga się poznania, ale i zaangażowania, ale i działania. Więc w każdym z tych trzech obszarów apostolstwa miłosierdzia, modlitwa, głoszenie słowa miłosierdzia Bożego i czyny miłosierdzia, możemy wyodrębnić te trzy odniesienia postaw. Poznawczą, aksjologiczno-afektywną i działaniową. Szczególnie to widać w tym obszarze owego głoszenia tajemnicy Bożego miłosierdzia. I przechodzę już do meritum naszej refleksji. Papież Paweł VI w swojej adhortacji Evangelii Nuntiandi o ewangelizacji w świecie współczesnym w 41 punkcie wypowiedział takie słynne zdanie, które ja często też przywołuję, zdanie bardzo zobowiązujące. Powiedział mniej więcej coś takiego, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Ilustracją tej prawdy może być jego następca, papież Jan Paweł II, którego świat słuchał z uwagą i to od pierwszego momentu, wyczuwając w nim świadka, nie tylko nauczyciela, ale świadka. Kogoś, kto dzieli się nie tylko swoją wiedzą, ale swoim doświadczeniem. I coś podobnego ma miejsce w zakresie głoszenia tajemnicy Bożego miłosierdzia. Jeżeli chcemy, aby to głoszenie było efektywne, a nie tylko efektowne, to potrzeba doświadczenia na sobie Bożego miłosierdzia. Trzeba być świadkiem Bożego miłosierdzia. Czyli trzeba ten dar przyjąć, otworzyć się na niego. Wejść w tę rzeczywistość i posiadać, aby obdarowywać. Jak mówił ksiądz sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, żywe rodzi się z żywego. Nie można dać czegoś, czego się nie ma. A mieć to oznacza wejść w obszar tajemnicy Bożego miłosierdzia, być świadomym tej rzeczywistości, być świadkiem i wtedy dopiero można tym się dzielić. Świadomie użyłem tutaj zestawienia tych słów doświadczenie, świadomość i świadek. Zauważmy, że te trzy słowa mają ten sam źródło słów. Dotyczą naszej świadomości, naszej odpowiedzialności, naszego zaangażowania. Świadkiem jest ktoś, kto kto w sposób świadomy i wolny uczestniczy w jakimś zdarzeniu. Świadek wypadku drogowego to nie ktoś, kto gdzieś tam coś słyszał, ale ktoś, kto był na miejscu, kogo to wydarzenie poruszyło, kto jest zaangażowany w to, co się stało, jest świadom tego, co się wydarzyło. A zatem, żeby być skutecznym głosicielem, trzeba być świadkiem. Jeżeli chcemy obdarowywać, musimy posiadać, a posiadać poprzez doświadczenie. W tym kontekście bardzo wymowne są słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na krakowskich błoniach nazajutrz po poświęceniu Bazyliki Bożego Miłosierdzia. To była ostatnia wizyta, przypomnijmy, Jana Pawła II w Polsce. Bardzo już zmęczonego papieża, bardzo pochylonego wiekiem i cierpieniem. Wtedy w 2002 roku na krakowskich błoniach powiedział takie słowa. Przytoczę troszkę dłuższy fragment. Papież mówił: podczas mojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku tu na błoniach mówiłem, że gdy jesteśmy mocni duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka, wiarą, nadzieją i miłością. Są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu. Dlatego prosiłem was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. I kontynuuje papież: dziś powtarzam to wezwanie. Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Dzisiaj, już w innych czasach, na progu nowego wieku i tysiąclecia, nadal bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka. Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga. Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo. Myślę, że piękne i mocne słowa. Ale właśnie mówi papież o tej potrzebie bycia świadkiem w sprawie człowieka. Czyli trzeba uczestniczyć w tym, czym żyje współczesny człowiek. Jeżeli więc mówimy o tym, że warunkiem efektywnego przepowiadania prawdy o Bożym miłosierdziu, którego świat współczesny potrzebuje, to nie możemy jednak, akcentując potrzebę dawania świadectwa, nie możemy jednak pominąć tego wymiaru poznawczego. I na tym chciałbym też, byśmy zatrzymali się. Wcześniej jednak spróbujmy jeszcze raz określić, czym jest duchowość miłosierdzia. Otóż duchowość miłosierdzia można by opisać poprzez analogię do krzyża. Jeżeli chcemy właśnie zgłębić, czym jest duchowość miłosierdzia, czym jest miłosierdzie, to najbardziej tutaj czytelnym takim znakiem wydaje się krzyż, zarówno przez fakt, że to właśnie na krzyżu Bóg objawił swoje miłosierdzie, ale też przez pewną wymowę symboliczną. Krzyż bowiem to pionowa belka, wskazująca ten kierunek wertykalny ku Bogu, na nim osadzona belka pozioma, wskazująca na kierunek horyzontalny. Krzyż, gdy są skrzyżowane te dwa wymiary, przecinające się dwa wymiary, pionowy i poziomy, nabiera sensu, staje się czytelny dopiero w odniesieniu do Chrystusa. Samo skrzyżowanie dwóch belek nie stanowi jeszcze samej, nie daje do końca wymowy krzyżowi. Krzyż bez Chrystusa staje się nieczytelny, niezrozumiały. Kiedyś przed laty kardynał Suenens, prymas Belgii, wypowiedział takie słynne zdanie, mając na myśli sytuację geopolityczną w Europie, że Wschód, głównie tutaj chodziło o kraje Związku Radzieckiego, że Wschód zna krzyż bez Chrystusa, podczas gdy Zachód zna Chrystusa, ale bez krzyża. Unika krzyża. I jedna i druga sytuacja jest niewłaściwa, nieczytelna. Dopiero w odniesieniu do krzyża, w odniesieniu do Chrystusa, krzyż nabiera pełnej swojej wymowy. I podobnie rzecz ma się z duchowością miłosierdzia. Jeżeli tę duchowość miłosierdzia, to głoszenie, zwłaszcza działanie, wykonywanie czynów miłosierdzia, oderwiemy od Chrystusa, to w najlepszym razie będzie to działalność charytatywna, ale nie apostolstwo miłosierdzia. I przed taką redukcjonistyczną wizją duchowości chrześcijańskiej, oderwanej od Chrystusa, przestrzega Jan Paweł II, m.in. w encyklice Redemptoris Missio, o stałej aktualności posłania misyjnego, pisząc, że dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. Zwróćcie uwagę, że w współczesnym przepowiadaniu, zwłaszcza w tym poprzez media, są takie stacje medialne, które mienią się jako katolickie, jako właśnie ewangelizujące, w których owszem mówi się o chrześcijaństwie, ale na równi z innymi systemami religijnymi, jako właśnie o pewnym sposobie na życie, o pewnej mądrości życiowej, ludzkiej. Natomiast unika się w sposób świadomy czy nieświadomy, tego nie wiem, eksponowania Chrystusa. Nawet i w kaznodziejstwie często mówi się trochę dwuznacznie. Nierzadko kaznodzieja mówi o Bogu. I nieraz słyszałem takie kazania, nawet z ust hierarchów, gdzie była mowa o Bogu. Były to piękne treści, ale gdyby pod to słowo Bóg podstawić Budda czy jakiekolwiek inne pojęcie bóstwa, byłoby to prawdziwe i słuszne. Tymczasem zbawił nas Chrystus. Nasz Bóg jest Jezusem Chrystusem. Nie możemy treści religijnych odrywać od Chrystusa. Wtedy one się stają niejasne, nieczytelne. Nasza wiara nie udowadnia istnienia Boga. Nasza wiara wskazuje na Chrystusa. On, który zmartwychwstał. Nie zmartwychwstał jakiś bliżej nieokreślony Bóg, zmartwychwstał Chrystus. Historyczna postać w historycznym czasie, w historycznych realiach. Więc duchowość miłosierdzia musi być odniesiona do Chrystusa. Zarówno w tym wymiarze wertykalnym, w tym naszym kulcie Boga miłosiernego, zwracamy się do Chrystusa miłosiernego. To Chrystus nam objawił Ojca Bogatego w miłosierdzie. A zwłaszcza w tym wymiarze horyzontalnym, w tym naszym wykonywaniu dzieł miłosierdzia, zawsze musi być odniesienie do Chrystusa, aby nie była to tylko zwykła działalność charytatywna. I to już nas wprowadza w ten wymiar poznawczy tajemnicy miłosierdzia. Pytamy się więc, czym jest miłosierdzie i odpowiednio do tego duchowość miłosierdzia. Jeszcze raz powtórzmy to, co już wczoraj zasygnalizowałem, że według encykliki Dives in Misericordia, która jest taką wielką kartą teologii kultu miłosierdzia i duchowości miłosierdzia, jest takim ABC, Jan Paweł II pisze, że miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. I dalej. A zatem miłość ta w sposób szczególny daje znać o sobie w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Czyli miłosierdzie to, jak w innym miejscu pisze Jan Paweł II, to miłość pochylająca się nad nędzą człowieka. Bardzo ciekawy komentarz do tego daje ksiądz profesor Józef Tischner, legenda środowiska krakowskiego, który miał wyostrzoną wrażliwość na tego typu zagadnienia i jego pewne precyzacje, zarówno jeśli chodzi o miłosierdzie, jak i o solidarność, są bardzo trafne i cenne aż do dziś. Między innymi ksiądz Tischner zauważa, że kiedy mówimy o tej miłości pochylającej się nad nędzą człowieka, to wcale nie chodzi ani o samo współczucie, które jest sposobem współodczuwania stanów emocjonalnych innego człowieka. A więc nie chodzi o empatię, ani też nie chodzi o litość, rozumianą jako uczuciowy wstrząs na widok cudzej nędzy, ale o czynne uczestniczenie w losie tego nieszczęśnika, w losie tego, który jest naznaczony ową nędzą. Więc to nie jest patrzenie tylko z góry na nędzarza, który siedzi u moich stóp i wyciąga rękę po pieniądz. Ja patrzę na niego z pozycji wyższości, z pozycji siły, z pozycji tego, który ma. Może czasem też trochę z pewną pogardą, z pewną niechęcią, bo jest brudny, bo jest śmierdzący. Albo też wzruszenie, jak bardzo ten człowiek jest nieszczęśliwy. Więc według tego, co mówi ksiądz Tischner, miłosierdzie to zejście na poziom tego człowieka. To tak jakby usiąść obok niego. Niedawno czytałem w jakichś informacjach, że jakiś dziennikarz przypłacił to życiem. Chciał właśnie, żeby napisać dobry artykuł o nędzy, o kloszardach, po prostu stał się jednym z nich. No i we śnie zamarzł. Nie miał wprawy w byciu kloszardem. I dalej ksiądz Tischner zwraca uwagę, że miłość rodzi się z fascynacji pięknem. Miłujący do tego stopnia czuje się pociągnięty przez piękno fizyczne, duchowo-moralne, estetyczne czy intelektualne, że pragnie się z tym pięknem utożsamić. Poza tym miłość ma swój dynamizm, czerpie ze wzajemności, która zakłada i prowadzi do równości miłującego z miłowanym. To jest właśnie ta relacja symetrii, o której mówiłem. Miłujący i miłowany, oni się wzajemnie obdarowują, są sobie w jakimś sensie równym. Miłujący schodzi na poziom miłowanego, a miłowany czuje się podniesiony na poziom miłującego. Natomiast przedmiotem, o ile przedmiotem miłości jest piękno, to przedmiotem miłosierdzia nie jest piękno, lecz nędza, przez którą należy rozumieć nie tylko dotkliwy brak dóbr materialnych, które są niezbędne do godziwej egzystencji, ale przede wszystkim przez nędzę należy rozumieć ułomność ludzkiej natury ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu, zarówno w sferze ontologicznej, poznawczej, moralnej czy fizycznej. A zatem dostrzeżenie nędzy w człowieku, a zwłaszcza zgoda na uczestniczenie w losie nędzarza, stanowi samą istotę miłosierdzia. Ale jak dalej jeszcze zaznacza ksiądz Tischner, miłosierdzie, choć za przedmiot ma nędzę, piękno jest przedmiotem miłości. Choć miłosierdzie ma za przedmiot nędzę, to jednak nie zatrzymuje się na tej nędzy, ale idzie dalej. Dąży do przekroczenia tej nędzy, do podźwignięcia człowieka z tego stanu. To taki bardzo ostro zarysowany problem, który bardziej nam pokazuje szaleństwo Boga względem człowieka. Bóg nie tylko, jak mówimy, pochyla się. Może to określenie nie do końca jest adekwatne i może plastycznie nas troszkę myli. Ale on się staje nędzarzem. Bóg stał się człowiekiem. Wszedł w ludzką kondycję. Nie tylko się nad nią pochylił, nie tylko z wysokości nieba popatrzył, ops, człowiekowi źle się dzieje. Ale on się stał uczestnikiem tej nędzy. Narodził się w Betlejem, w ubóstwie. Był prześladowany. Nie cieszył się zawsze miłością i szacunkiem, jakbyśmy sobie wyobrażali. Czyli wszedł w tę ludzką nędzę. Stał się jej uczestnikiem po to, by ją wydźwignąć. Poprzez krzyż, jako drabinę, wydźwignąć tę nędzę na wysokość nieba. W tym sensie wszystko, co Bóg uczynił dla nas, wszystkie dzieła zbawcze są przejawem Bożego miłosierdzia. Wszystkie one wpisują się w tajemnicę miłosierdzia. A więc od momentu wcielenia, odkąd Bóg stał się człowiekiem, poprzez Jego narodzenie, poprzez ucieczkę do Egiptu, poprzez wydarzenia w świątyni, gdy miał 12 lat, później poprzez publiczną działalność, przez każdy detal, który jest tym uczestnictwem w losie człowieka, Chrystus objawia miłosierdzie Boga. Sam jest wcielonym miłosierdziem Boga. Kulminacją tego uczestniczenia w nędzy człowieka jest jego męka, śmierć i triumf zmartwychwstania. Mówię to świadomie dlatego, że jak przypomniał wielki teolog Bożego Miłosierdzia, ksiądz błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, Bóg objawia swoje miłosierdzie w swoich dziełach. Nawet napisał taką książkę parotomową Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. Ksiądz Sopoćko poszerza znacznie problematykę miłosierdzia. O ile Faustyna wskazuje na Chrystusa miłosiernego, wskazuje na samo jądro problemu, to ksiądz Sopoćko znacznie poszerza ten problem. Właśnie w takim duchu pokazuje, co to znaczy, że Bóg pochyla się nad człowiekiem. Co to znaczy, że okazuje mu miłosierdzie. W czym, jak, w jaki sposób. I w tym dość obszernym dziele, które było przedmiotem wnikliwych studiów z jednej doktorantek siostry Kruszewskiej, która napisała doktorat na ten temat, właśnie analizując dzieła księdza Sopoćki, okazuje się, że on bada problem miłosierdzia w każdej z osób boskich. Przede wszystkim stawia problem, cała boska Trójca jest miłosierna. I teraz w czym się przejawia miłosierdzie? Pomiędzy osobami boskimi, wewnątrz Trójcy Świętej, i w czym się objawia miłosierdzie Boga Ojca, miłosierdzie Boga Syna Bożego, miłosierdzie Boga Ducha Świętego. Więc miłosierdzie w Bożych dziełach. W tym sensie możemy więc mówić, że wszystkie tajemnice naszej wiary wpisują się w plan Bożego miłosierdzia. To byłoby tylko kwestia innego przestawienia akcentów. A więc nie głosimy jakiejś nowej wiary, jakiejś nowej dogmatyki, ale na tę dogmatykę zabarwiamy prawdą o Bożym miłosierdziu. To jest trochę tak jak spojrzenie na świat poprzez kolorowe szkła. One zmieniają nam koloryt, ale nierzadko właśnie ta zmiana kolorytu pewne rzeczy może neutralizuje, pewne rzeczy nam jakoś znikają, ale inne wskutek tej zmiany koloru są wydobyte, wyostrzone, lepiej je widzimy. I coś podobnego jest w sytuacji duchowości miłosierdzia. A może lepiej nawet mówić nie tyle o duchowości miłosierdzia, ile o miłosierdziowym wymiarze duchowości katolickiej. Nie mówimy więc, bo używając określenia duchowość miłosierdzia, możemy sugerować, czy ktoś może odnieść wrażenie, że mówimy o jakiejś nowej duchowości, jakimś nowym stylu. Nie. Mówimy ciągle o tej samej duchowości chrześcijańskiej, ale widzianej z innej nieco perspektywy. Dlatego słuszniej będzie mówić o duchowościowym wymiarze, miłosierdziowym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Analogicznie do duchowości maryjnej. To jest osobny problem, ale tylko go sygnalizuję. Mianowicie w roku 2000 w Rzymie odbył się Międzynarodowy Kongres Mariologiczny Maryjny i na koniec tego kongresu Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna zaprezentowała bardzo ciekawy dokument, warto do niego zajrzeć, jest w języku polskim, w takim periodyku Salvatoris Mater wydawanym w Licheniu od wielu lat. I tam mianowicie jest ten dokument Matka Pana, który jest taką syntezą współczesnej mariologii. I otóż tam w jednym z miejsc bardzo trafnie jest to powiedziane, że z bardziej słusznym wydaje się mówienie o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej, choć mówienie o duchowości maryjnej jako takiej nie jest błędem, ale bardziej trafnym jest mówienie o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. To znaczy, że temat Maryi, odniesienie do Maryi przenika wszystkie aspekty naszej duchowości. Analogicznie należałoby mówić o miłosierdziu. Miłosierdzie nie stanowi jakiejś odrębnej duchowości, ale wpisuje się w tę duchowość, którą my żyjemy, w ten nasz sposób realizacji powołania do świętości, w specyficznym aspekcie, jakim jest świadomość i odniesienie do Boga, który z miłością utożsamia się z człowiekiem i wychodzi naprzeciw wszystkim naszym potrzebom. I kończąc tę refleksję, która ma na celu właśnie pokazanie tej poznawczej, intelektualnej strony duchowości miłosierdzia, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę tylko na Eucharystię. Nie na darmo Jan Paweł II mówi o Eucharystii, że jest to sakrament miłosierdzia. Nam się takie określenie sakrament miłosierdzia kojarzy przede wszystkim z sakramentem pokuty. I tak często też się mówi, że jest to sakrament miłosierdzia. I słusznie, bowiem ten sakrament został ustanowiony po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest on wyrazem tego pochylenia się, że użyję tego obrazu Boga nad ludzką nędzą, bo to w grzechu się objawia nędza człowieka. Ale zgodnie z tym, co cytowaliśmy za księdzem Tischnerem, że jeżeli miłosierdzie ma za przedmiot nędzę człowieka i polega na wejściu w stan nędzy, to tym jest właśnie Eucharystia. Bóg, który jest twórcą świata, on staje się chlebem, kawałkiem chleba, bezbronnym, z którym można zrobić wszystko. Kiedy zaczniemy o tym myśleć tak bardzo realistycznie, kiedy próbujemy sobie zdać sprawę, że oto ten opłatek to jest Bóg, to jest ta mizeria Boga, wchodzi w coś bardzo drobnego, coś bardzo ułomnego, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Staje się tak bliski człowieka, nie przeraża nas swoim majestatem, staje się czymś poniżej człowieka, aby człowiek był w stanie go przyjąć. Przypomina mi się tutaj zdanie świętego Jana od Krzyża. Próbowałem je, przygotowując się, odszukać w jego tekstach, ale po prostu mi się nie udało, już nie miałem czasu grzebać dalej. Ale mniej więcej Jan od Krzyża mówi coś takiego, że miłość polega na tym, że miłujący stawia się poniżej miłowanego, jak był jego stóp. A więc jeżeli miłujemy rzeczy doczesne, błahe, to jak bardzo nisko upadamy. Ale kiedy miłujemy Boga, a więc siadamy, jak był jego stóp, jak bardzo jesteśmy przez to wywyższeni. Można odwrócić tę sytuację w odniesieniu do Eucharystii. Jeżeli Bóg przyjmuje postać chleba, a więc staje się czymś dla człowieka narzędziowym, jak wielka jest jego miłość. Nie przytłacza nas swoim majestatem, nie przychodzi w swojej potędze, w swoim splendorze, ale staje się kimś bardzo takim mizernym, nędznym, nędzną postacią chleba. Jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Jeżeli sobie zdamy z tego do końca sprawę, jeżeli taką prawdę przeżyjemy też w sposób egzystencjalny, przeżyjemy w sposób emocjonalny i będą za tym szły też określone nasze postawy adoracji, pokory, zachwytu, to wtedy jest to postawa miłosierdzia. Wtedy jest to element tego, co nazywamy duchowością miłosierdzia. Wtedy rzeczywiście stajemy się świadkami, a więc tymi, którzy na sobie doświadczają wielkości tej prawdy i wtedy jesteśmy zdolni nią dzielić się z innymi. Nie za pomocą akademickich terminów i pojęć, ale dzielenia się za pomocą tego, co mówi nam nasze serce. A ludzkie serce ma to do siebie, że wyczuwa rezonans innego serca.